Tu Paryż, RFI, środa, 14 marca. Dobry wieczór Państwu. Przed mikrofonem Piotr Błoński, w studio Grażyna Chmurska i technik William. Witamy serdecznie i zapraszamy na najbliższą godzinę. Oto skrót głównych wiadomości. Deklaracja berlińska w 50-lecie Unii Europejskiej będzie krótka, zwarta, czytelna i zrozumiała dla obywateli, zapowiada Frank-Walter Steinmeier. Za to eurodeputowani skarżą się na to, że redagowana jest po kryjomu. Zgodnie z zapowiedzią eurodeputowany Maciej Giertych otrzymał od przewodniczącego Parlamentu Europejskiego oficjalną naganę za swą antysemicką broszurę. Tymczasem w polskim Senacie uroczyście oddano hołd Irenie Zendler, która w czasie okupacji uratowała od śmierci 2,5 tysiąca żydowskich dzieci. Po wczorajszej wizycie w Watykanie Władimir Putin spotkał się dziś z premierem Romano Prodim w Bari w południowych Włoszech. Wizytę w Damaszku rozpoczął wysoki przedstawiciel europejski Javier Solana, żądając od Syrii poważnych wysiłków na rzecz poszanowania rezolucji ONZ. Korea Północna godzi się na zamknięcie wszystkich instalacji nuklearnych, ale żąda uprzedniego zniesienia sankcji. Francuska żeglarka Maud Fontenoy zakończyła burzliwy, samotny rejs dookoła Ziemi, dopływając do wyspy Réunion. Dziennik przygotowałem wraz z Anną Rzeczycką oraz Markiem Brzezińskim, który ponadto dokona przeglądu prasy. Rozdział europejski będzie dziś obszerny dzięki zabiegom Sylwii Gibbs, naszej specjalnej wysłanniczki do Strasburga. Następnie nadamy nowości muzyki klasycznej w wyborze Piotra Kamińskiego, Agnieszki Kumur aktualności teatralne, Człowiek jak człowiek Brechta w Teatru de la Ville, multimedia w redakcji Stefana Rigiera z ważkim pytaniem, czy dziennikarz ma prawo mieć opinię, a w rogatkach paryskich Katarzyna Zawicka mówić będzie o turystyce, naturze i erotyce. A tematem magazynu kulturalnego Grzegorza Dowieckiego będą m.in. poglądy poszczególnych kandydatów we francuskich wyborach prezydenckich na sprawy kultury. Tu Paryż, RFI, oto wiadomości. Deklaracja berlińska w 50-lecie Unii Europejskiej będzie krótka, zwarta, czytelna i zrozumiała dla obywateli, zapowiada niemiecki minister spraw zagranicznych Frank-Walter Steinmeier. Inaczej mówiąc, dodaje AFP, będzie pod tym względem odwrotnością projektu Konstytucji Europejskiej. Ma się ona ograniczać do dwóch stron. Ten tekst będzie podpisany przez Radę Europejską, Komisję i Parlament i stanowić ma sygnał wznowienia działań na rzecz integracji europejskiej. Niektórzy eurodeputowani krytykują fakt, że projekt tekstu nie jest przedmiotem publicznej dyskusji, bo jego redakcja Rada powierzyła samym tylko Niemcom, które obecnie przewodniczą Unii. Po przeglądzie prasy zapraszamy na obszerny reportaż Sylwii Gibbs z Parlamentu Europejskiego z głosami m.in. Janusza Onyszkiewicza i Jacka Sariusza-Wolskiego. Dodajmy po drodze, że Parlament Europejski zatwierdził porozumienie euroamerykańskie o otwartym niebie, to jest ruchu lotniczym nad Atlantykiem. Uwagę mediów skupia jednak inna całkiem informacja, ta o naganie dla europosła Macieja Giertycha.
Szef Parlamentu Europejskiego Hans-Gert Pöttering ogłosił na posiedzeniu plenarnym swojej instytucji, że udzielił nagany europosłowi Maciejowi Giertychowi w związku z jego antysemicką broszurką Wojna cywilizacji w Europie. Decyzję tę komentuje przed mikrofonem Sylwii Gibbs Andrzej Sanderski, kierownik Biura Prasowego Parlamentu Europejskiego.
Dziś rano pan przewodniczący Pöttering ogłosił na sesji plenarnej decyzję dotyczącą nałożenia sankcji na pana posła Macieja Giertycha za publikację tej broszury. W swoim uzasadnieniu przewodniczący parlamentu podniósł, że Parlament Europejski jest instytucją, która potępia wszelkie przejawy ksenofobii i z tego powodu nie powinien być kojarzony w żaden sposób z poglądami przedstawionymi w tej broszurze. Myślę, że pokłosiem tej sprawy w przyszłości będzie doprecyzowanie przepisów regulujących zasady publikacji przez posłów i przede wszystkim wykorzystywania logo Parlamentu Europejskiego na publikacjach posłów, którzy nie należą do żadnej z grup politycznych. W tej sprawie również zostanie przygotowany projekt zmian w regulaminie parlamentu przedstawiony przez sekretarza generalnego. Prawdopodobnie decyzje będą zmierzać ku temu, by posłowie niezrzeszeni w grupach politycznych nie mieli prawa wykorzystywania logo parlamentu w swoich publikacjach i aby za każdym razem, kiedy publikują jakikolwiek materiał, wyraźnie zaznaczali swój status posła niezrzeszonego.
A jeśli chodzi o same sankcje, czy sankcja jedną, na czym ma to polegać?
Przewodniczący podjął decyzję o ukaraniu pana posła Macieja Giertycha naganą. Jest to jedna z sankcji przewidzianych w artykule 147 Parlamentu Europejskiego, jedna z czterech. Myślę, że jedna z łagodniejszych, jeśli nie najłagodniejsza. Pozostałe sankcje przewidziane w tym artykule to m.in. pozbawienie diet, na okres od 2 do 10 dni, zawieszenie w czynnościach z wyjątkiem prawa do głosowania, którego nikt posłowi odmówić nie może, a zawieszenie w czynnościach parlamentarnych na okres również 2 do 10 dni lub wykluczenie z prac organów, komisji, delegacji, których zasiada dany poseł. Także z tych wszystkich sankcji uznaję, że nagana była jedną z łagodniejszych.
W polskim Senacie oddano dziś hołd Irenie Sendlerowej, Polce, która w czasie okupacji uratowała od śmierci 2,5 tysiąca żydowskich dzieci. 97-letnia dziś Irena Sendlerowa należy do grona sprawiedliwych wśród narodów. W czasie uroczystości w Senacie, na której była ona nieobecna z powodu stanu zdrowia, prezydent Lech Kaczyński oświadczył, że jest ona symbolem tych wszystkich, którzy z narażeniem życia ratowali Żydów i osoby pochodzenia żydowskiego i którym cały naród powinien oddawać hołd. Bohaterką, która zasługuje na to, by proponować jej kandydaturę do Pokojowej Nagrody Nobla. Odczytany został list Ireny Sendlerowej, w którym apeluje ona do wszystkich ludzi dobrej woli o miłość, tolerancję i pokój nie tylko w czasie wojny, ale również w czasach pokoju. Tu Paryż, Szeryfio, to dalsze wiadomości. W Bari w południowych Włoszech odbył się mini-szczyt włosko-rosyjski. Ponownie Anna Rzeczycka.
W szczycie udział wzięli szef rządu włoskiego Romano Prodi i prezydent Rosji Władimir Putin. Po honorach wojskowych obaj panowie przeszli do pałacu rządowego w centrum miasta. Tam odbyła się godzinna rozmowa, której dominującymi tematami były kwestie ekonomiczne, w tym przede wszystkim współpraca energetyczna. Równolegle do spotkania włoskiego premiera i rosyjskiego prezydenta w kilku punktach Bari i pod specjalnym nadzorem policyjnym miały miejsce rozmowy bilateralne 7 ministrów włoskich i 5 rosyjskich. Podpisano serię umów w dziedzinie aeronautyki i energii jądrowej. Jak zauważa agencja France Presse, Włochy są drugim partnerem handlowym Rosji w Europie i Rzym ze szczytem Prodi-Putin wiąże nadzieję na pogłębienie współpracy. Dotyczyć to ma w szczególności dwóch gigantów energetycznych, rosyjskiego Gazpromu i włoskiego Eni. Eni, który w 31% należy do państwa, otrzymał w końcu 2006 roku przedłużenie do 2035 roku swego kontraktu z Gazpromem na dostawy gazu w zamian za otwarcie swego rynku dla rosyjskiego potentata. Oznacza to de facto dużą zależność od rosyjskiego partnera.
Unia Europejska pragnie, by Syria dokonała wielkich wysiłków na rzecz wdrożenia rezolucji 1701 Rady Bezpieczeństwa ONZ, co jest konieczne dla zapewnienia pokoju i stabilności w Libanie. Takie przesłanie przywiózł do Damaszku dyplomatyczny przedstawiciel Unii, Javier Solana, który spotkał się dziś z prezydentem Syrii Assadem, wiceprezydentem i szefem syryjskiej dyplomacji. Rozmówcy zapewniali go, że nie sprzeciwiają się projektowi Międzynarodowego Trybunału w sprawie zabójstwa premiera Rafika Hariri. Zaprzeczali też, jakoby z Syrii dostarczano broń dla Hezbollahu w Libanie. Oficjalna prasa syryjska, innej nie ma, przedstawia dzisiejsze spotkanie jako zwycięstwo dyplomatyczne, koniec izolacji Syrii na scenie międzynarodowej i dowód słuszności polityki Damaszku. Podobny rodzaj interpretacji politycznych znajdujemy u prezydenta Iranu Ahmadinejada, który wyraził dziś satysfakcję z faktu, jak mówił, że Iran odizolował wielkie mocarstwa w kwestii swego programu nuklearnego. Nowością jest jednak pewne napięcie w stosunkach z Moskwą, bo nawet ona traci cierpliwość i pogróżki pod jej adresem. Szef negocjatorów irańskich, Ali Larijani, oświadczył, że wszelkie opóźnienia w realizacji centrali nuklearnej w Bushehr, budowanej przez specjalistów rosyjskich, przyniosą szkody przyszłym interesom handlowym Rosji. Po 2 dniach spędzonych na rozmowach w Korei Północnej dyrektor generalny Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej Mohammad El-Baradei przybył do Pekinu, gdzie oświadczył, że Fenian zapewnił go o swym całkowitym zaangażowaniu w porozumienie o zamknięciu swych instalacji nuklearnych. Władze północno-koreańskie czekają obecnie, mówił, na zniesienie sankcji, by wpuścić na swe terytorium inspektorów agencji, którzy mają skontrolować zakłady produkcji plutonu w Yongbyon. Agencje prasowe tym razem dodają wszelako, że El-Baradei spotkał się z różnymi osobistościami północno-koreańskimi, ale nie miał okazji rozmawiać z głównym tamtejszym negocjatorem od spraw nuklearnych. Naokoło świata samotnie pod prąd i pod wiatr Maud Fontenoy szczęśliwie zakończyła dzisiaj swój rejs. Marek Brzeziński.
Po 5 miesiącach na morzu Maud Fontenoy wreszcie zakończyła swój niezwykły, pełen dramatycznych wydarzeń rejs, którego trasa biegła pod prąd oceanicznym prądom, ze wschodu na zachód dookoła południowej półkuli. Samotna żeglarka przemierzyła 5 mórz, 3 oceany i opłynęła taką samą liczbę przylądków. Maud Fontenoy ma 29 lat i chociaż ma na swoim koncie samotne rejsy przez Pacyfik i Ocean Atlantycki, to jednak nie jest zawodową żeglarką i morskie żywioły postanowiły od samego początku nie traktować jej ulgowo, a przeciwnie. Mijając przylądek Dobrej Nadziei, złamała palec w lewej dłoni. Pełne dramaturgii okazały się chwile spędzone na ryczących 40 i 50. Płynęła w tej części oceanów, która jest wielką morską pustynią i gdzie nie miała co liczyć na kogokolwiek. W pobliżu przylądka Horn wiatr szalał z szybkością 140 km na godzinę, a fale dochodziły do 12 metrów wysokości. Po drodze nie korzystała z niczyjej pomocy, mimo że szalejący sztorm złamał maszt na jej 26-metrowym jachcie. Prowizoryczny maszt postawiła sama. W porcie na wyspie Reunion na Oceanie Indyjskim powiedziała, że to nie były wyścigi, więc czas żeglugi się nie liczy. Jej rejs ma 3 pozasportowe wymiary: ludzki, ekologiczny i pedagogiczny. Chodziło o umiejętność przezwyciężenia swoich słabości, o walkę z przeciwnościami losu, o umiejętność działania mimo strachu i samotności. Wreszcie chodziło także o metaforyczne przesłanie skierowane do dzieci, młodych ludzi i kobiet borykających się z trudnościami. Rejs Maud Fontenoy miał im wszystkim dać nadzieję, że można płynąć pod prąd.
Tu Paryż, RFI, jeszcze garści wiadomości. Prezydent Autonomii Palestyńskiej Abbas i szef Hamasu Haniyeh doszli do porozumienia co do składu Rządu Jedności Narodowej. Skład ten zostanie podany do wiadomości publicznej w czwartek. Według irackich rządowych służb bezpieczeństwa od czasu wdrożenia nowego planu bezpieczeństwa dla Bagdadu liczba zabitych w aktach przemocy w stolicy zmniejszyła się aż o 80%. Tymczasem po dwutygodniowym leczeniu w szpitalu w Jordanii przybył do Sulejmanii w Kurdystanie Irackim prezydent Iraku Talabani. Witany był przez rozentuzjazmowany tłum mieszkańców. Według raportu ONZ z dniem 1 stycznia tego roku liczba uchodźców w Darfurze przekroczyła 2 miliony osób. Organizacje humanitarne mają dostęp już tylko do 2/3 spośród tych wszystkich uchodźców. Winczuk Wieczorko, jeden z przywódców białoruskiej opozycji, został wczoraj aresztowany w Mińsku przez funkcjonariuszy w cywilu, którzy udali się z nim w nieznanym kierunku. Według jego syna aresztowanie wiąże się z przygotowaniami do manifestacji opozycji 25 marca, w których Winczuk Wieczorko brał aktywny udział. Odwołanie we wtorek przewodniczącego Rosyjskiej Centralnej Komisji Wyborczej z perspektywą mianowania nowego bezpośrednio przez Kreml stanowi według rosyjskich komentatorów wypowiadających się na łamach dzienników Komersant i Wremia Nowosti zapowiedź całkowitego podporządkowania Komisji Wyborczej przed wyborami federalnymi. Skądinąd Duma zatwierdziła w pierwszym czytaniu ustawę stanowiącą, że audytorów Izby Kontroli mianować będzie prezydent, a nie parlament. Niezależny deputowany Władimir Ryszkow zwraca uwagę, że to jedyny taki przypadek na świecie. Były to wiadomości dziennika. Zapraszamy teraz na przegląd prasy, którego dokona Marek Brzeziński.
Na Polonika natrafiamy w 3 środowych gazetach francuskich. L'Équipe, jak zwykle zdawkowo, w sposób niezwykle lakoniczny, kwituje kolejny sukces Adama Małysza. Wszak skoki narciarskie to nie jest dyscyplina rozpalająca do białości emocje francuskich kibiców, mimo że w Pucharze Świata startuje spora grupka skoczków spod znaku pijącego koguta. L'Équipe pisze, że Małysz trafił z formą w 10, ale Jakobsenowi udało się zmniejszyć straty, bo zajął 10 miejsce. Co ciekawe, po poprzednim konkursie, także wygranym przez Małysza, L'Équipe pisało nie tyle o Polaku, co o powracającym do wysokiej formy Martinie Schmidt. Na drugi polski ślad trafiamy na łamach dziennika Le Monde, który na swych europejskich stronach pisze, że Polacy z wielkim samozaparciem walczą o to, aby wódka była wódką, to znaczy trunkiem produkowanym z ziemniaków, zboża albo z buraków, jak to się dzieje od stuleci, a nie z trzciny cukrowej, ryżu czy winogron. Przed upadkiem muru berlińskiego Unia przyjęła definicję wódki jako napoju alkoholowego wytwarzanego z, jak to ujęto ogólnikowo, produktów rolnych. Komisja Europejska i Wielka Brytania nie chcą, aby na wódkach z innych surowców niż tradycyjnie uznawane przez Polaków, państwa bałtyckie i Skandynawów widniała odpowiedniej treści etykietka wyjaśniająca, że oto mamy przed sobą flaszkę z wyrobem wódkopodobnym. Dyplomacja brytyjska utrzymuje, że konsumenta interesuje cena, a nie to, czy wódka ma smak żytka czy winogron. Cóż, to rzeczywiście stwierdzenie godne spadkobierców tradycji wykwintnego dania fish and chips, rybka z frytkami. Wreszcie zajrzyjmy do centroprawicowego dziennika Le Figaro, który krótką notką zauważa wezwanie na dywanik przez przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Hansa Gerta Pöteringa, polskiego eurodeputowanego Macieja Giertycha. Le Figaro poprzestaje na przytoczeniu suchych faktów i kwita, żadnych komentarzy. Natomiast obok natrafiamy na bardzo szczególną mapę zachodniej części Polski. Francuski dziennik powołuje się przy tym na niemiecki Frankfurter Allgemeine Zeitung, który miał dotrzeć do rosyjskich archiwów, w których znaleziono mapę z zakreślonymi przez Stalina granicami Polski i Niemiec po II wojnie światowej. Stalin uznał, że Dolny Śląsk powinien należeć do Niemiec, a Wrocław, tak jak Berlin, miał być miastem podzielonym. Według cytowanych źródeł Churchill z Rooseveltem, a potem Truman, nie chcieli się zgodzić na kształt rosyjskiej strefy okupacyjnej, ale szybkie posuwanie się do przodu Armii Czerwonej postawiło ich przed faktami dokonanymi. Stalin, rezygnując z planów zmniejszania terytorium Polski o Dolny Śląsk, stworzył nowe obszary, na których mogli być osiedlani Polacy zagarniętych przez Związek Radziecki wschodnich terenów przedwojennej Polski. Czytamy na łamach Le Figaro, które zajmuje się nie tylko przeszłością Europy. Francuzi są dumni z tego, że są Europejczykami. Takim tytułem opatruje centroprawicowa francuska gazeta sondaż, którego wynika, że w 2 lata po odrzuceniu konstytucji europejskiej 71% mieszkańców tego pięknego kraju od czasu do czasu czuje przypływ dumy ze swej przynależności do europejskiej rodziny. Nieco ponad 1/4 ankietowanych ma zupełnie odwrotne uczucia. 91% zapytanych jest dumna z faktu bycia Francuską lub Francuzem. Jak się okazuje, prowadzący w sondażach obecny minister spraw wewnętrznych Nicolas Sarkozy jest zdaniem ankietowanych najbardziej proeuropejskim kandydatem. Na drugim miejscu europejskich nastawień idą łeb w łeb Ségolène Royal i czarny koń kampanii przed wyborami prezydenckimi przywódca liberałów François Bayrou. Nie wzbudzi zdziwienia fakt, że na szarym końcu wlecze się nacjonalistyczno-lewacka ekipa od Frontu Narodowego po trockistów i komunistów. Według osób biorących udział w ankiecie największe zasługi w dziele budowy Zjednoczonej Europy mieli generał de Gaulle i François Mitterrand. Takiego zdania jest ponad 1/3 zapytanych. Tylko co piąty Francuz z uznaniem przyjął europejskie wysiłki Jacques'a Chiraca, co biorąc pod uwagę dorobek ustępującego prezydenta, z jednej strony jego pełne wyższości połajanki pod adresem państw Europy Środkowej, a z drugiej jego antyeuropejskie przymilanie się do Putina i Rosji, to nie może specjalnie dziwić. Zastanawia natomiast fakt, że zaledwie co dziesiąty Francuz jest zdania, że do budowy Zjednoczonej Europy przyczynił się Robert Schuman, uważany przecież za ojca idei wspólnej Europy. Le Figaro, komentując wyniki sondaży, jest jednak zdania, że można mówić o swoistej dychotomii europejskich postaw Francuzów. Francja i jej dwie Europy, tak to określa Le Figaro, pisząc, że taki stan rzeczy istnieje w duszy przeciętnego zjadacza bagietki od czasu, gdy większość odrzuciła konstytucję europejską. Obok postaw negatywnych, które wtedy święciły triumfy, teraz umacnia się nurt proeuropejski, bo proszę tylko spojrzeć. Kandydaci na prezydenta Francji, rekrutujący się z grona przeciwników Unii, albo sami się wyeliminowali z dalszej gry, albo zostali wykoszeni przez partyjnych kolegów, tak jak to ma miejsce w przypadku wrogo nastawionego do Unii przeciwnika i poszerzenia byłego socjalistycznego premiera Laurenta Fabiusa. Komuniści nie mają szansy, aby stanąć na czele antyliberalnej krucjaty pod flagami lewicy. Francuzi z jednej strony kochają ideę wielkiej Europy, z drugiej tak naprawdę boją się jej konsekwencji. Podoba im się pomysł Europy 455 milionów Europejczyków, ale jak ognia boją się liberalizacji sektora usług. Zdaniem Le Figaro nie jest to jednak specjalność tylko i wyłącznie francuska, gdyż we wszystkich krajach starej, bardziej rozwiniętej gospodarczo Europy istnieją podobne nastroje. Pogodzenie ideału Zjednoczonej Europy z Europą rzeczywistą, taką jaka jest na co dzień, jest zadaniem może nie karkołomnym, ale na pewno niełatwym. Czytamy w dzienniku francuskiej prawicy, który dalej pisze, że kolejne poszerzenia składu Unii podkopały silną pozycję Francji. W Paryżu już nikt nie widzi Unii Europejskiej jako narzędzia służącego Francji. Co więcej, Europa stała się dla przywódców politycznych wszelkiej maści kozłem ofiarnym, na barki którego można zwalić wszelkie własne niepowodzenia i niedołęstwo. O ileż łatwiej jest krytykować brukselską demokrację, niż zmienić francuską administrację, pisze Le Figaro, które zauważa, że wybory prezydenckie wyłonią nowe pokolenia przywódców. Jeśli dotrzymają przedwyborczych obietnic, to się wezmą za reformę Francji, a to pozwoli na szczere przedstawienie Francuzom tego, czym jest Europa, wielkim placem budowy, na którym realizowana jest piękna idea. Wybory i tematyka europejska przeplatają się na łamach Le Figaro, które analizuje podziały, jakie powstały wśród socjalistów w związku z szaleńczym wzrostem popularności tego trzeciego, kandydata liberałów François Bayrou. O wyborach piszą obszernie także inne gazety francuskie, bo to przecież temat numer jeden. Sarkozy faszystą, taki ogromny i prowokacyjny tytuł przynosi popularny dziennik François. Prowokacyjny, bo chodzi o to, komu zależy na tym, aby pluć na Sarkozy'ego i wylewać na niego pomyje. Wszystko to za sprawą naruszenia przez ministra spraw wewnętrznych kolejnego tabu politycznej poprawnie myślącej francuskiej klasy politycznej po obydwu stronach jej sceny. Chodzi o wyrzucenie z siebie jednym tchem słów dotyczących problemu imigracji i tożsamości narodowej Francuzów. Co więcej, Sarkozy proponuje utworzenie ministerstwa zajmującego się tymi dwoma zagadnieniami jednocześnie. Dla wielu tym samym różnica między Sarkozy'em a Le Penem zaczyna być cieńsza od bibułki do skrętów, a przecież od Le Pena do Mussoliniego jeden krok, a od Mussoliniego do Hitlera to już całkiem blisko. Czyli wiemy, gdzie szukać źródeł stawienia znaku równości między Sarkozy'em a nazistami, pisze François. Katolicki dziennik La Croix, analizując powodzenie François Bayrou w ostatnich sondażach, jest zdania, że z jednej strony źródeł takiego stanu rzeczy należy szukać w populistycznych tonach, jakie odnajdujemy w wypowiedziach przywódcy liberałów, przyciągających tych sympatyków lewicy, dla których Ségolène Royal nie brzmi przekonywująco. Popularność Bayrou budowana jest na nastrojach protestu przeciwko parze liderów kampanii przedwyborczej i przeciwko obecnemu establishmentowi skupionemu wokół prezydenta Chiraca. No a wspomniany w tytule seks, ten jest bohaterem numer jeden środowego dziennika Lewicy Libération. Na pierwszej stronie przynosi ono zdjęcie nagiej, bardzo ponętnej niewiasty, zapewniając, że jak wynika z sondaży, francuski są coraz bardziej szczęśliwe z ich życia seksualnego. Wyjaśnienie zajmuje lewicowemu dziennikowi Bite dwie szpalty.
Przeglądu pracy dokonał Marek Brzeziński, słuchaj państwo, Paryża RFI. Otwieramy teraz ponownie rozdział europejski i przenosimy się duchem do parlamentu w Strasburgu.
Piątego marca w Berlinie przywódcy 27 krajów Unii Europejskiej świętować będą 50. rocznicę podpisania traktatów rzymskich. Jednym z najważniejszych elementów tych obchodów będzie przyjęcie tzw. deklaracji berlińskiej, dokumentu, w którym przypomniany ma zostać dorobek polityczny Unii i wartości, na których się ona opiera. Tekst deklaracji, który przygotowywany jest przez prezydencję niemiecką, miał być dzisiaj przedmiotem debaty w Parlamencie Europejskim w Strasburgu. Do prawdziwej debaty jednak nie doszło i wielu posłów po wyjściu z sali skrytykowało aurę tajemnicy, którą Niemcy otaczają pracę nad deklaracją. Naszej specjalnej wysłanniczce na sesję plenarną Parlamentu Europejskiego, Sylwii Gibbs, udało się porozmawiać na ten temat z dwoma polskimi europosłami. Posłuchajmy opinii przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych Parlamentu Jacka Sariusza-Wolskiego.
Jak jako przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych zapatruje się pan na to, co właśnie powiedziano dziś rano, ten pseudoprojekt, bo jeszcze go nie ma, właściwie deklaracji berlińskiej?
Ja sądzę, że jest to intencjonalne ze strony prezydencji niemieckiej, ponieważ wiele emocji wokół tego projektu narosło, że on ujrzy światło dzienne w ostatniej chwili. I tam prawdopodobnie jeszcze w ostatniej chwili będą jakieś dopiski i skreślenia. Natomiast dzisiaj tak generalnie biorąc strukturę tego dokumentu jest znana. To ma być odniesienie się do tego, skąd przychodzimy, czyli do korzeni. Odniesienie się do wartości, które wspólnie wyznajemy. Odniesienie się do sukcesów, które przez 50 lat wspólnie powiększająca się Unia Europejska osiągnęła. I wreszcie mowa ma być również o wyzwaniach, czyli problemach, które przed nami stoją. Z polskiego punktu widzenia interesujące, ale prawdopodobnie w ostatecznej wersji nieobecne są dwa wątki, to znaczy odniesienie się do dziedzictwa chrześcijańskiego w tymże dokumencie, chociaż wiemy, że Francja właśnie jest najbardziej temu przeciwna. I pytanie, ale tutaj już jest duża grupa krajów, która nie sprzyja temu pomysłowi, czy miałoby się tam znaleźć jakiekolwiek odniesienie do projektu traktatu konstytucyjnego. Także prawdopodobnie to będzie dokument bardzo symboliczny, raczej ogólny i raczej podkreślający to, co łączy, a unikający mówienia tego, co dzieli dzisiaj.
Czy sądzi pan, że pani Angela Merkel, która sprawuje teraz przewodnictwo nad Unią, wolałaby właśnie, żeby była mowa w deklaracji berlińskiej o wartościach chrześcijańskich, czy to jest tylko ustępstwo na rzecz Francji?
Znaczy, takie były deklaracje pani kanclerz, ale z kolei również jest wiedza od dawna przez wielu posiadana, że Francja w tej materii dosyć nieprzejednane stanowisko zajmuje. Także być może to szło o to, żeby zadeklarować dobrą wolę, ale jednocześnie bez wielkiej wiary, że to może się udać.
W obradach uczestniczył także wiceprzewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych i członek Komisji do Spraw Bezpieczeństwa i Obrony Janusz Onyszkiewicz.
Panie pośle, pan wychodzi z sali obrad. Dziś była mowa o, jak to się mówi, projekcie deklaracji berlińskiej, ale jak pan przed chwilą powiedział, nawet projektu nie ma.
Tak, to prawda. W związku z tym ta dyskusja ma charakter bardzo wstępny i trochę jest właściwie chyba pomyślana jako okazja do przedstawienia pewnych punktów widzenia w nadziei, że to wpłynie także na sam kształt deklaracji, która w tej chwili gdzieś się w zaciszach gabinetów w Berlinie tworzy.
Powiedzieli się wszyscy przewodniczący grup parlamentarnych, zareagowali na oświadczenie pana ministra Steinmeiera. Które z tych oświadczeń było panu najbliższe?
Prawdę mówiąc, to zrozumiałe, chyba najbliższe było mi oświadczenie przewodniczącego naszej grupy, grupy liberałów i demokratów, do której moja partia, Partia Demokratyczna Dawna Unia Wolności należy. Ale to nie znaczy, że wystąpienia zarówno przedstawiciela przewodniczącego grupy chadeckiej, jak i grupy socjalistycznej były dla mnie jakby nie do przyjęcia. W zasadzie cieszy mnie to, że w tych głównych grupach politycznych jest jednak duża zgodność co do tego, co w tej deklaracji powinno się znaleźć.
Tak, więc właśnie, czy moglibyśmy podsumować, co zdaniem większości przewodniczących grup parlamentarnych powinno się w tej deklaracji znaleźć?
Wszyscy są zgodni, mówię w tej chwili o głównych grupach politycznych, a nie o grupach marginalnych, zwłaszcza nie mówię tutaj o grupach eurosceptyków, żeby nie powiedzieć przeciwników Unii Europejskiej, bo i tacy się wypowiadali. Otóż w tych głównych grupach politycznych jest zgoda co do tego, że trzeba by się odnieść do tych 50 lat i jakby docenić ten wielki sukces, jakim tych ostatnich 50 lat było, które się przejawiało nie tylko w uchronieniu Europy od wojen, ale w budowaniu jednej Europy i przezwyciężeniu. I tutaj muszę powiedzieć, że z przyjemnością słuchałem tego fragmentu wystąpienia pana Dola, w którym on jakby się odniósł do tej walki narodów Europy Środkowo-Wschodniej o wejście do tej rodziny europejskiej, walki zakończonej sukcesem i której takim ostatnim elementem było zburzenie muru berlińskiego. Otóż, a więc takie prawdziwie jakby rocznicowe podsumowanie tego, co się stało, ale także potrzeba pokazania wszystkim w Europie, na jakich wartościach Unia Europejska jest zbudowana, a także pokazanie wyzwań, które przed Unią Europejską i całą Europą stoją. Czego mi tutaj trochę brakuje jakby, albo co budzi moje pewne obawy, to są dwa takie elementy. Pierwszy to ten, że zapowiadana jest deklaracja bardzo krótka i z tego, co dobiega do nas z tak zwanych kuluarów czy gabinetów, to ta deklaracja robi się w miarę, ta propozycja deklaracji robi się w miarę postępu czasu coraz to krótsza. W czym rzecz? Otóż oczywiście, że czasami dokument krótki może być bardzo dobitny i łatwy do czytania, ale żeby się ten dokument nie ześlizgnął w taką sferę ogólnego banału, bo tak to już jest, że jeżeli ktoś chce powiedzieć jakąś wielką prawdę w kilku słowach, to w zasadzie nie mówi nic specjalnie nowego. A chcielibyśmy, żeby w tym dokumencie były pewne rzeczy nowe. I tu wracam także i do drugiej mojej obawy, mianowicie z tą deklaracją wszyscy wiążą wielkie nadzieje, że ona wytyczy niejako pewne kierunki działania dla Unii Europejskiej i także pokaże pewną drogę do rozwiązania problemu, jaki przed Unią Europejską stanął w wyniku negatywnych referendów w Holandii, jak i we Francji. Otóż obawiam się, że ta deklaracja nie będzie tak, jak wielu by chciało, pewnym takim przełomem politycznym i pewnym takim pójściem naprzód, że będzie raczej deklaracją, która w sposób bardzo wyraźny nas tutaj na tej drodze nie posunie, a gdyby tak było, to byłaby szkoda.
O deklaracji berlińskiej, która przyjęta zostanie 25 marca w 50. rocznicę podpisania traktatów rzymskich, przed mikrofonem Sylwii Gibbs mówili Janusz Onyszkiewicz i Jacek Sariusz-Wolski.
RFI, la radio du monde.
Aktualności muzyki poważnej. Piotr Kamiński.
Nasz wokalny ogródek przedstawia się tak blado, a popyt jest tak ogromny, że młode jagódki zrywamy z krzaczka, zanim jeszcze dojrzały, gdy tylko dobrze się zapowiadają. Zarazem jednak panuje w tej dziedzinie rozkoszny zamęt, podsycany przez niektóre agencje artystyczne, bezlitośnie lansujące swoje talenty kosztem innych. Nie pojmę na przykład, dlaczego znakomita śpiewaczka francuska Annick Massis, śpiewająca wielkie role w Metropolitan Opera, o której niedawnym triumfie w operze paryskiej pisaliśmy tu niedawno, nie doczekała się do tej pory pierwszorzędnej płyty recitalowej, podczas gdy nagrała ją właśnie młoda, świeżo upieczona laureatka konkursu wokalnego BBC w Cardiff, Nicole Cabell, rodem z Kalifornii. Nie w tym rzecz, że Nicole nie ma talentu, przeciwnie, lecz w tym jedynie, że w przeciwieństwie do swojej dojrzałej francuskiej koleżanki nie jest jeszcze gotowa. Co gorsza zaś, taka metoda za dużo, za szybko kosztowała już karierę niejednego debiutanta. Płyta nagrała Dekka, program ma charakter wizytówki, to w gruncie rzeczy kolekcja bisów, gdzie rzeczy łatwe brzmią dobrze, a rzeczy trudne, ot tak sobie. Miejmy tylko nadzieję, że na tym się nie skończy, gdyż głos jest obiecujący. Posłuchajmy bisu nad bisami specjalności lekkich sopranów, sławnych dziewcząt z Kadyksu, Deliba. Nicole Cabell, londyńska orkiestra filharmoniczna, dyryguje Andrew Davis.
Słuchają Państwo Paryża, Radio France International.
Paryskie aktualności teatralne. Agnieszka Kumor.
Brecht niemal każdego sezonu gości w teatrach Paryża i ośrodków na prowincji. Jest w tym autorze jakiś magnes, który przyciąga francuskich reżyserów i to nie tylko młodych, ale właśnie dojrzałych twórców z pokaźnym dorobkiem artystycznym. W Teatrze de la Ville grana jest sztuka Człowiek jak człowiek. Reżyserował ją Emmanuel de Marcy Mota. Bertolt Brecht umieścił akcję w roku 1925 w wyimaginowanych Indiach okresu kolonialnego. Notabene spotykamy tu Anglików, Irlandczyków, Markietankę, kilku Chińczyków, ale ani jednego Hindusa. Bohaterem sztuki jest poczciwy tragarz Galigai, który po ciężkim dniu pracy w porcie Wybiera się kupić swojej żonie rybę na kolację. W drodze spotyka wdowę Begbik, której w zamian za cygaro pomaga nieść skrzynkę ogórków. W wyszynku prowadzonym przez wdowę spotyka trzech angielskich żołnierzy. Kamraci, którzy w nieudanym napadzie na świątynię stracili kolegę, muszą znaleźć czwartego kompana, zanim zacznie się apel. Proponują zamianę tragarzowi, który zgadza się grać rolę Jeraya Jeepa w zamian za kilka butelek whisky i cygara. Prawdziwy Jeep nie wraca, przebieranka musi trwać dalej, armia rusza na Tybet, a wraz z armią rusza Galigai przeobrażony w Jeepa. Napisana w roku 1925 sztuka Człowiek jak człowiek poddana została przez samego Brechta przeróbkom w latach 1926-38. Ostatnia wersja, która posłużyła do obecnej realizacji, pochodzi z roku 52. W toku kolejnych zmian od poruszanej na początku kwestii tożsamości kolonizowanych ludów, Brecht przeszedł do problemu manipulacji człowiekiem, do przeobrażenia z poczciwego pacyfisty w krwawą maszynę wojenną. Pokolenie 40-latków, do którego należy Emmanuel de Marsimota, nie przeżyło wojen ani okresu kolonii. Każdego dnia słyszy jednak o problemach imigrantów pozbawionych dokumentu tożsamości, nazywanych we Francji sans-papiers, wie czym grozi społeczeństwo, którym rządzą instynkty konsumpcji, stara się zrozumieć, kim jest jednostka wobec kierującego się własnymi prawami społeczeństwa i czy na pewno ta jednostka skazana jest na uniformizację. Spektakl de Marsimoty, utrzymany we wzorowanej na latach 20., ale w gruncie rzeczy ponadczasowej stylistyce, w płynnych, rzeźbionych światłem dekoracjach Iwa Coletta skupia się na problemie transformacji człowieka. W wyniku okrutnego żartu z pozorowaną egzekucją Galigai zmienia tożsamość, przestaje być narzędziem w rękach żołnierzy, przejmuje inicjatywę własnego losu. Rodzi się nowy człowiek. Trzymając czerwoną książeczkę wojskową w okrwawionej dłoni, Galigai alias Jeraya Jeep rusza na tybetańską twierdzę, której mury runą pod naporem okupacyjnej armii. Skojarzenia z innym okresem, inną armią i inną czerwoną książeczką są aż nazbyt jasne. Reżyser nie zdradza idei autora, idzie dalej. Poddaje doświadczeniu czasów, jakie stały się udziałem następnych pokoleń, realizując krytyczną wersję, której nie powstydziłby się młody Brecht, nieuwikłany jeszcze w sidła politycznej dialektyki. Oddawszy co cesarskie reżyserowi, powiedzmy słów parę o grze aktorów, gra jest dosadna, choć przydałoby się więcej brechtowskiej drapieżności. Na moje ucho za dużo tu liryki. Szkoda, że songi nie zostały dopracowane wokalnie, spektakl dużo by na tym zyskał, jego siła opiera się na odtwórcy, głównej roli 50-paroletni Hugues Kester jest starszy od swego bohatera i może dlatego tak przekonujący w tragicznym rozdarciu. Jego chrapliwy głos o niezmierzonej palecie barw emocjonalnych mieni się od ciepłej naiwności dziecka po zimne okrucieństwo wyzbytego uczuć oprawcy. Ten aktor to bluzgający lawą wulkan. Człowiek jak człowiek Brechta w realizacji de Marsimoty w Teatrze de la Ville.
RFI, la radio du monde.
Multimedia Stefan Rieger.
Czy dziennikarzowi wolno mieć opinię i czy ma prawo publicznie ją wyrazić? Odpowiedź na pierwszą część pytania jest raczej oczywista, na drugą nieco mniej. Toczy się na ten temat we Francji ożywiona debata. Powiem szczerze, strzelając gola do własnej bramki, że o dziennikarskiej profesji najniższego jestem mniemania. To nie tani populizm, lecz brak iluzji wypływający z dogłębnej znajomości rzeczy. To też postawa filozoficzna, jedyne remedium wobec panoszącej się powierzchowności i obłudy, recepta na ocalenie resztek sensu z medialnej katastrofy, pogoni za sensacją, tępego naśladownictwa, triumfu symulakrów. Ocaliłbym z pożogi garstkę żurnalistów kompetentnych i zawzięcie dociekliwych. Jest wśród nich paru radiowców, kilka ciętych piór w prasie drukowanej. W telewizji takich prawie nie uświadczysz, chyba że znakomity Yves Calvi z Publicznej Piątki, a już tym mniej pośród dziennikarzy sensu stricto politycznych. Ci ostatni bywają kompetentni, ale wolą nie być zbytnio dociekliwi. We francuskiej monarchii dociekliwość źle jest widziana i dziennikarza, który polityka gryzłby w kostkę i dręczył niewygodnymi pytaniami, szukać trzeba ze świeczką. Zuchwałość nie popłaca. Wylatuje się z seraju, traci się kolacyjki z ministrami i zwierzenia aparte, staje się warchołem niegodnym zaufania. Alain Duhamel nie miał nigdy nic z warchoła. Ów weteran politycznego dziennikarstwa, skrzyżowanie podstarzałego skauta z dżentelmenem, nie utrzymałby się z górą 40 lat na świeczniku jako sztandarowy komentator i interwiuer polityków w prasie, radiu i telewizji, gdyby maltretował swych rozmówców. Francuski dżentelmen dziennikarstwa jest kurtuazyjnie litościwy, podczas gdy anglosaski uprzejmie bezlitosny. Duhamelowi przydarzyła się otóż niemiła przygoda. W lutym pojawił się na internetowej stronie Daily Motion amatorski film wideo nakręcony 3 miesiące wcześniej podczas jego spotkania ze studentami, sympatykami centrowej partii UDF, gdy po skrytykowaniu jej szefa, François Bayrou, nieszczęsny Duhamel ośmielił się wyznać, że poza tym go lubi i to aż tak, że będzie na niego głosować. Horror, Sodoma i Gomora, wszechświatowy skandal. Dziennikarz dopuścił się najwyższej zbrodni, przyznając się do swoich preferencji. Zarząd głównego kanału publicznego France 2 natychmiast ukarał zbrodniarza, pozbawiając go dostępu do anteny aż do końca kampanii wyborczej. Przestępca najprzód się odcinał, a potem głupio dość tłumaczył, wyjaśniając, że primo była to rozmowa prywatna, a secundo tak naprawdę nie chodziło mu o Bayrou, lecz o Europę, gdyż na punkcie Europy Duhamel ma godnego szacunku chyzia, a szef UDF ma niewątpliwie najbardziej europejską żyłkę ze wszystkich pretendentów do tronu. Wcale nie musiał się tłumaczyć. Moim zdaniem cała afera to festiwal hipokryzji. Artykuł 10 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela mówi jasno, że nikt nie powinien być niepokojony z powodu swych przekonań. Nawet nie wyrzucony czy prześladowany, po prostu niepokojony. Każdy ma prawo wyrazić swą opinię, każdy ma prawo, choć nie obowiązek, powiedzieć, na kogo chce głosować albo który polityk bardziej mu się podoba, a który nie. Każdy za wyjątkiem dziennikarza. Nie byłbyś zatem dziennikarz człowiekiem i obywatelem? Prywatnie może sobie być, ale publicznie, broń Boże. Cóż to wszak za obywatel, który zaistnieć może jedynie prywatnie i to jeszcze tak, by nikt o tym nie wiedział? Afera Duhamela wywołała burzę. Mądry publicysta i radiowiec Philippe Meyer dokonał na antenie France Culture solidarnego coming out, obwieszczając, że on również zamierza głosować na François Bayrou i zachęcając wszystkich dziennikarzy do wyznania swych preferencji. Meyer zdarł przy okazji zasłonę hipokryzji, ujawniając niejedną tajemnicę Polichinela. Taką na przykład, że olbrzymia większość dziennikarzy ma znane wszystkim przekonania, by nie rzec kazirodcze związki z takimi czy innymi politykami. Że cała masa komentatorów broni między wierszami swoich tekstów określonej opcji politycznej, czytelnej dla wtajemniczonych i że byłoby o wiele zdrowiej, gdyby występowali z podniesioną przyłbicą. Byłoby to wręcz sprawdzianem ich dziennikarskiej rzetelności i obiektywności. Owszem, głosuje na Bayrou czy na Sarkoziego, ale wale w nich jak w bęben, gdy nas nabierają lub błądzą. Czyż nie byłoby to bardziej higieniczne i łatwiejsze do rozszyfrowania dla szaraczka, który nie ma wglądu za kulisy? Meyer zauważył jeszcze słusznie, że od nieszczęsnych dziennikarzy wymaga się tego, czego nikt nie wymaga od najwyższych instancji w państwie. W Wysokiej Radzie Mediów czy w Trybunale Konstytucyjnym, wyroczni w materii prawa, mianuje się polityków z legitymacją partyjną w kieszeni, od wiek wieków związanych z wiadomą wszystkim opcją i zresztą nierzadko wydających jedynie słuszne orzeczenia ku chwale monarchy i zgodnie z interesem swego obozu. Dość zatem hipokryzji. Wszyscy robimy coming out i wyznajemy, na kogo będziemy głosować. Jestem w kłopocie, gdyż sam nie wiem. François Bayrou, Ségolène Royal. Chciałbym się do czegoś przyznać, ale nie wiem jeszcze do czego. Do usłyszenia. Niebawem może się przyjaźni.
RFI, la radio du monde. Rogatki paryskie. Katarzyna Zawicka.
W tym tygodniu mamy mnogość najróżniejszych targów, pominam więc te przeznaczone tylko dla profesjonalistów, a powiem kilka słów o imprezach dostępnych dla wszystkich. Od 15 do 18 marca przy Port de Versailles mamy Międzynarodowy Salon Turystyki. Jest to jedna z tych większych imprez przy rogatkach wersalskich i niewątpliwie jedna z bardziej pobudzających do marzeń. Tu można spotkać przedstawicieli agencji turystycznych, biur podróży, przewodników, a jednocześnie przedstawicieli banków oraz innych instytucji udzielających kredytów, dzięki którym nawet najbardziej wyszukane życzenia mogą stać się realne. Tylko uwaga, niech marzenia o szaleństwach i luksusach wakacyjnych nie przesłonią nam tak całkiem rzeczywistości. Kiedyś te zaciągnięte pożyczki trzeba będzie spłacić. Ale to przyjdzie później. Na razie możemy najpierw marzyć, potem planować, a potem realizować najbliższe wakacje. A targi turystyczne pozwalają zaspokoić najróżniejsze oczekiwania, w tym roku jeszcze bardziej niż zazwyczaj, bo zostały połączone z inną imprezą Ailleurs en France, promującą turystykę we Francji. W witrynie prezentującej co roku inną, tymczasową europejską stolicę kultury, tym razem można obejrzeć propozycje dwóch miast. Pierwsze to Luksemburg z jego fortyfikacjami zaliczonymi do spuścizny światowej UNESCO. Drugie rumuńskie Sibiu ze znakomicie zachowanymi zabytkami średniowiecza. Przypominam, Międzynarodowe Targi Turystyki od 15 do 18 marca przy Port de Versailles. Również dotyczący wypoczynku, tym razem bardziej zdrowotnego, jest salon Thermalis, czyli kuracje wodne. Odbywać się będzie również od 15 do 18 marca, ale nie przy Port de Versailles, tylko w Pałacu Kongresów przy Port Maillot. Talassoterapia cieszy się niesłabnącym powodzeniem i to wśród coraz szerszych kręgów społeczeństwa. Od dawna nie jest to zarezerwowane dla osób dobrze sytuowanych, tym bardziej, że na przykład we Francji koszt zabiegów jest częściowo pokrywany przez ubezpieczenie. Poza propozycjami kuracji w różnych regionach Francji i nie tylko, można będzie wysłuchać licznych pogadanek i odczytów. Od 16 do 18 marca przy Port de Versailles mamy jeszcze jeden międzynarodowy salon dotyczący sportu i kondycji fizycznej – Body Fitness. Siłownie i sale gimnastyczne są w modzie od wielu lat. Fitness rozkwita zarówno w tychże salach, jak i w domach prywatnych. Mała sala gimnastyczna we własnym domu przestała być niedościgłym marzeniem, a jej wyposażenie, chociaż ciągle nie tanie, to jednak również stało się dostępne dla znacznie szerszego grona zainteresowanych. Tym bardziej, że powstają coraz bardziej skomplikowane maszyny pełniące coraz więcej funkcji naraz i mieszczące się na coraz mniejszej powierzchni. Niektóre firmy proponują salę gimnastyczną na powierzchni 1,5 metra kwadratowego. W czasie targów przewidziano liczne atrakcje, pokazy profesjonalistów, godzinne ćwiczenia w grupach, wycieczki rowerowe, pokazy różnych form gimnastyki, jogi, gimnastyki szwedzkiej, różnych rodzajów tańca. To wszystko od 16 do 18 marca przy Port de Versailles. Kolejny salon dotyczący zdrowego życia i zdrowej żywności to Vivre Autrement. Odbędzie się od piątku 16 marca do poniedziałku 19 w Parc Floral w Lasku Vincennes. Będzie tu można zobaczyć mnóstwo informacji na temat zagrożeń, jakie na nas czyhają z racji zanieczyszczenia naszej planety i przede wszystkim na temat tego, jak im zapobiegać i jak się przed nimi bronić. Będzie więc dużo o zdrowej żywności, winach biologicznych, kosmetykach naturalnych, tkaninach z tworzyw naturalnych, ogródku biologicznym, zdrowych formach wypoczynku oraz o coraz popularniejszych naturalnych technologiach stosowanych przy budowie domów. To wszystko, co dotyczy budownictwa szanującego środowisko, przedstawione zostanie na równoległym salonie EcoBat, który odbywa się w tym samym miejscu i czasie co Vivre Autrement. Również bardzo blisko związane z naturą są Międzynarodowe Targi Produktów dla Zwierząt, Expo Zoo. Odbywają się one w Centrum Wystawowym Paris Nord Villepinte od niedzieli 18 do wtorku 20 marca. Przeznaczone są jednak dla zawodowców, bo tym razem nie będą tu przedstawiane nasze ukochane zwierzaki domowe, ale produkty przeznaczone do ich żywienia, kosmetyki, zabawy, treningów itd. Będą również pokazy zwierzęcych trenerów, treserów i fryzjerów. Pozostały mi jeszcze dwa salony, o których chciałabym wspomnieć w tym tygodniu. Pierwszy to Baby, targi przeznaczone dla rodziców małych dzieci. Tu będą mogli dowiedzieć się wszystkiego na temat nowości na rynku, zasięgnąć rady różnych specjalistów, kupić produkty w specjalnych salonowych cenach. Uwaga, to nie zawsze znaczy niższych. Wreszcie dostać próbki interesujących ich produktów, a także wziąć udział w różnych specjalnie na tę okazję przygotowanych atrakcjach. Targi odbywają się od 16 do 18 marca przy Port de Versailles. I wreszcie ostatnia atrakcja najbliższego tygodnia, Aeropolis, czyli salon erotyzmu. Odbędzie się on od 16 do 18 marca w Centrum Wystawowym Le Bourget. Odbędą się tu najróżniejsze pokazy, tatuaży, biżuterii, filmów wideo, będzie i pokaz mody, będą gwiazdy filmów porno i, jak zapewniają organizatorzy, największy erotyczny show w Europie. Salon zarezerwowany jest dla dorosłych, którym życzę wielu niezapomnianych wrażeń.
Słuchają Państwo Radio France International z Paryża.
I przechodzimy teraz do spraw kulturalnych. Magazyn kulturalny przygotował Grzegorz Dobiecki.
W trakcie kampanii przed wyborami prezydenckimi mówi się dużo o ekologii i rolnictwie, atomowych łodziach podwodnych i przestępczości nieletnich, o stosunku do Ameryki i o instytucjach Piątej Republiki. Nie mówi się natomiast prawie wcale o kulturze. W kraju o ogromnych tradycjach i równie wielkich ambicjach może to dziwić, ale jakoś zdziwienia nikt nie okazuje. Nie zrobił tego nawet szef odnośnego resortu, Renaud Donadieu de Vabre, w niedawnym wywiadzie dla Le Monde. Pytanie, a właściwie stwierdzenie dziennikarza, że kandydaci do najwyższej godności w państwie mówią o kulturze mało, minister skwitował odpowiedzią wartą przytoczenia w całości. Cytuję: tak, kultura umieszcza się często na końcu wystąpienia razem z Europą. Koniec cytatu. Słowa uznania należą się więc kolegom z tygodnika Telerama. Wbrew pozorom zawartym w nazwie, nie jest to jedynie przeplatany plotkami spis atrakcji szklanego ekranu, lecz wpływowy i dobrze redagowany magazyn opiniotwórczy, interesujący się również tak zwaną kulturą wysoką. Telerama postanowiła przepytać 6 głównych pretendentów do urzędu prezydenckiego z tematu kultura oraz moje upodobania w tej dziedzinie. Wszyscy, 3 panie i 3 panów, odpowiedzieli zgodnie, że są za zdemokratyzowaniem dostępu do kultury, za rozszerzeniem wychowania artystycznego w szkołach i wypełnianiem ustawowej misji oświatowo-kulturalnej przez telewizję publiczną. Zdaniem kandydatki socjalistów Ségolène Royal szczególną rolę powinny odgrywać muzea. Dostęp do nich winien zostać ułatwiony, zwłaszcza dla osób w różny sposób materialny, socjalny, fizyczny, upośledzonych. Marie-Georges Buffet z francuskiej partii komunistycznej osiągnęłaby między innymi ten cel, podwyższając budżet Ministerstwa Kultury z 1% budżetu państwa do 1% produktu krajowego brutto. Jak wiadomo, nie są to kwoty jednakowe. Lider skrajnej prawicy Jean-Marie Le Pen, zdradzając przy okazji własne gusta artystyczne, ubolewa, że w programie edukacji szkolnej zbyt mało miejsca zajmuje nauka gry na instrumentach oraz śpiewu, osobliwie churalnego. Muzyka wojskowa wyciska mi łzy z oczu, wyznaje szef Frontu Narodowego. Do kina raczej nie chodzi, bo obawia się napaści ze strony młodzieżowych band. Na wszystkie filmy francuskie lubi natomiast chodzić pani Royale. Śmiało można powiedzieć, że jej upodobania są eklektyczne. Twierdzi bowiem, że muzyka to dla niej Bach, ale i francuski rap, opera, lecz także hip-hop, zaś literatura to równie dobrze Victor Hugo, co kryminały Freda Vargasa. Szczery, chciałoby się dodać do bólu, był w rozmowie z Teleramą kandydat na prezydenta z ramienia centrowej UDF, François Bayrou, ostatnio przynajmniej w sondażach depczący po piętach dwojgu żelaznym faworytom pani Royali, panu Sarkoziemu. Bayrou wyznał otóż, że w dziedzinie kultury jest raczej ignorantem. Niech się więc nie obrazi, ale właśnie dlatego innych jego wypowiedzi cytować nie będziemy. Przytoczymy za to uwagi lidera rządzącej prawicy, Nicolas Sarkoziego, który przyjął wysłanników Teleramy w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. Jest wciąż bowiem szefem tego resortu. Z tego punktu siedzenia Sarkozy stwierdził, że dotychczasowy program demokratyzacji dostępu do kultury, opracowany z myślą o najmłodszych, całkowicie zawiódł. On zatem, gdy już zostanie prezydentem Francji, będzie chciał zapewnić wszystkim dzieciom obcowanie z, jak to określa, wielkimi dziełami duchowymi. Ale uwaga, zastrzega Sarkozy, wbrew temu, co głosili ideolodzy Maja 68, wszystkie dzieła nie są sobie równe. Można przypuszczać, że za mniej równą kandydat prawicy uznałby na przykład piosenkę ulubionej wokalistki pani Royal, raperki Yams, u której Sachko rymuje się najlepiej z demagogą. Yams,
jeune demoiselle recherche un mec mortel. Un mec qui pourrait me donner des ailes. Un mec fidèle et qui n'a pas peur qu'on l'aime. Donc si t'as les critères, babe, laisse-moi ton email. Jeune demoiselle recherche un mec mortel. Un mec qui pourrait me donner des ailes. Un mec qui a de famille et de toucher le ciel. Donc si t'as les critères, babe, laisse-moi ton email. Dans mes rêves, mon mec à moi a la voix de musique soul jazz. Il a du charme et du style à la Beckham. Il a la classe et le feeling du droit sorti d'un film. Le charisme de Jay-Z et le sourire de Brad Pitt. Mon mec à moi n'aime pas les bimbos. Non, il aime les formes du Gino. Il a le torse de D'Angelo. Dans mes rêves, mon mec me fait rire comme jamais et me fait la course sur du Cabrel. Dans mes rêves, mon mec m'enlève et m'emmène. Dans mes rêves, mon mec m'aime et me rempaine. Dans mes rêves, mon mec m'enlève et m'emmène. Si t'as les critères, babe, laisse-moi ton email. Cette demoiselle recherche un mec mortel. Un mec qui pourra me donner des ailes. Un mec fidèle et qui n'a pas peur qu'on l'aime. Donc si t'as les critères, babe, laisse-moi ton email. Cette demoiselle recherche un mec mortel.
A teraz o literaturze, która nie zna granic, ale jej twórcy muszą jednak posiadać paszporty. Niektórzy mogą nawet w tych dokumentach przebierać. Nowa, nienapisana jeszcze książka Jonathana Littella, autora głośnej powieści Le Bienveillant, łaskawe, mogłaby nosić tytuł I ty zostaniesz Francuzem. Od ubiegłego tygodnia amerykański pisarz jest bowiem obywatelem Francji. Dostąpił tego wyróżnienia w trybie specjalnym jako laureat nagród Goncourtów i Akademii Francuskiej. Wcześniej, kiedy był nieznanym literatem, jego podanie o naturalizację było odrzucane dwukrotnie. Nazwisko Amerykanina ukazało się na liście nowych obywateli w Journal Officiel, francuskim dzienniku ustaw, co zauważyła gazeta Le Figaro. Według jej informacji sukces czytelniczy Le Bienveillant, ponad 500 000 sprzedanych egzemplarzy, sprawił, że francuska administracja przestała traktować Littella jako zwykłego petenta, czyli jako natręta do spławienia, o czym gorzko mówił sam Littell, wychowany we Francji. W lutym i maju 2006 roku jego wniosek o przyznanie obywatelstwa rozpatrzono odmownie. Laury Amerykanin zdobył dopiero jesienią. Już nie zabiegał wtedy o względy Francji, stało się raczej odwrotnie. Inicjatywę przejęło Ministerstwo Kultury, wsparte przez MSZ. Oba resorty uznały, że sława pisarza tworzącego w języku Moliera może opromienić również Francję. Jonathan Little osiadł w Barcelonie. Nie spełniał wobec tego podstawowych wymogów kodeksu narodowości. Nie mieszka we Francji przez co najmniej 6 miesięcy w roku. Z tego kraju nie pochodzą również jego zasadnicze dochody. Chociaż w tym drugim przypadku można by już mieć wątpliwości. W Paryżu mówi się, że prawa autorskie do Le Bienveillant przyniosły już około 1,5 miliona euro. Promotorzy naturalizacji Littella wynaleźli jednak przepis skrojony akurat na jego miarę. Obywatelem może zostać cudzoziemiec, którego działalność przyczynia się do promieniowania kultury francuskiej w świecie albo do pomyślnego rozwoju międzynarodowych stosunków gospodarczych. Ministerstwo Spraw Zagranicznych uznało, że Littell się przyczynia. Amerykanin został Francuzem, odbywszy rozmowę z francuskim konsulem w Barcelonie. Żadnych wniosków już składać nie musiał, wystarczyła jego zgoda na przyjęcie obywatelstwa. Zgoda o tyle dziwna, zauważył niepatriotycznie Le Figaro, że sławni i zamożni pisarze raczej uciekają z Francji, podatki oczywiście, głównie do Irlandii i Szwajcarii. 40-letni Jonathan jest synem popularnego w USA autora powieści szpiegowskich Roberta Littella. Zanim sam schwycił za pióro, długo pracował w organizacjach humanitarnych, m.in. w Bośni, Irlandzie i Czeczenii. Może właśnie dlatego Le Bienveillant, jego pierwsza i jedyna jak dotąd powieść, jest tak nasycona okrucieństwem, od którego autor w żaden sposób się nie dystansuje. Fikcyjny bohater, były SS-man Maximilian Aue, nie ma wyrzutów sumienia z powodu udziału w mordowaniu Żydów. Uważa to za misję podobną do tej, jaką z woli bogów wypełniały mityczne Erynie, zwane przez śmiertelników łagodnymi. Littell pochodzi z rodziny żydowskiej, tym mocniej brzmiały więc głosy krytyków zarzucających mu fascynację brunatną zbrodnią. Przeważyła niemniej opinia, że łaskawe to arcydzieło, wręcz na miarę wojny i pokoju. To wszystko cytujemy tytułem przypomnienia, a autora witamy w gronie Francuzów.
Cette chanson, toi l'étranger qui sans façon, d'un air malheureux m'a souri, lorsque les gendarmes m'ont pris. Toi qui n'as pas applaudi tant, les croquantes et les croquants, pour les gens bien intentionnés, priait de me voir amener. Ce n'était rien, un peu de miel, mais il m'avait chauffé le corps, et dans mon âme il brûle encore. À la manière d'un grand soleil, toi l'étranger, quand tu mourras, quand le croque-mort t'emportera, qu'il te conduise à travers ciel, au Père éternel.
Był to magazyn kulturalny przygotowany przez Grzegorza Dobieckiego, a poza tym audycję przygotowali Katarzyna Zawicka, Stefan Riger, Agnieszka Kumor, Piotr Kamiński, Sylwia Gips, Marek Brzeziński, Anna Rzeczycka i Piotr Błoński, który również ją prowadził. Żegnam się z Państwem, przypominając nasz adres, adres naszej strony internetowej www.rfi.fr/, czyli ukośnik po polsku. No i już.